O Boże, uwielbiamy Ciebie, Królu, błogosławimy Ciebie, błogosławimy Twoje imię, wywyższamy Ciebie, Panie, przychodzimy z dziękczynieniem, Panie, do Ciebie i dziękujemy Ci za Twoją wierność, za Twoją obecność. Dziękuję Ci, Jezu, że Ty uczyniłeś drogę dla nas, abyśmy mogli zawsze i wszędzie stać przed Tobą w Twojej obecności, być zanurzeni w Twojej miłości, Panie. Dziękuję Ci, że nie ma nic, co by mogło nas odłączyć od Twojej miłości. Nic. Zawsze i wszędzie możemy znaleźć się w Twojej miłości, w Twojej obecności, bo Ty zapłaciłeś cenę. Dziękuję Ci, że Ty wykupiłeś nas, Panie, drogą ceną, Panie, i jesteśmy Twoi. Dziękuję Ci, że możemy wiedzieć, do kogo należymy. Dziękuję Ci, Królu, za Twoją łaskę i za Twoje miłosierdzie. Dziękuję Ci za Twoją łaskę i za Twoje miłosierdzie, bo bez Twojej łaski, bez Twojego miłosierdzia nie byłoby nas tutaj dzisiaj, Panie. Dziękuję Ci, Panie, że Ty się nigdy nie zmieniasz. Dziękuję Ci, Królu, za Twoją wieczną miłość. Dziękuję Ci, Panie, że Ty masz plany i myśli, zamiary wobec nas, które są zawsze dobre i pełne wiary. Dziękuję Ci, że Ty nigdy się nie poddajesz, Panie, że zawsze masz nadzieję. Dziękuję Ci, że zawsze jesteś z nami, że zawsze nas prowadzisz. Dziękuję, że to Ty jesteś drogą, kiedy nie wiem, dokąd iść, że to Ty jesteś prawdą, kiedy jestem w zamieszaniu i że to Ty jesteś moim życiem. Dziękuję Ci, Królu. Dziękuję Ci, Panie, za wybór. Dziękuję Ci, że Twoja łaska daje mi wybór, Panie, by wybrać, komu służę i kogo słucham. Dziękuję Ci za Twoją łaskę. Dziękuję Ci za Twoją obecność w tym miejscu. Uwielbiamy Ciebie, Król. Dziękuję Ci, że tutaj jesteś. Całą swoją uwagę, całą swoje serce, wszystkie moje myśli, całą sobą, Panie, teraz daję Tobie ten czas, Królu. Daję Tobie ten czas i wywyższam Ciebie i błogosławię Ciebie, błogosławię Twoje imię. Amen.
Amen.
Amen. No dobrze, skąd... No gdzie tu zacząć? W 82 się narodziłam. Dobrze, więc ostatnim razem, jak tu byliśmy, to było chyba w zeszłym roku, jakoś na jesieni. W tym czasie większość czasu spędziliśmy w Laosie, tak jak wam mówiliśmy. To nie była ściema. Z paroma innymi przystankami w 8 innych krajach. I chciałam dowiedzieć się, mówić, się zastanawiałam, jak, że tak powiem, to moją ostatni rok chodzenia z Bogiem, jak to wam przekazać i jakieś takie perły i rzeczy, które Bóg do mnie powiedział w tym roku, które były ważne i takimi kamieniami milowymi, tak to się mówi, były dla mnie w moim życiu i pomyślałam sobie, że takim słowem albo taką rzeczą, o której chciałabym się mówić, to byłyby obietnice i wybór. Dwie takie rzeczy, które są niezwykle istotne w naszym życiu i tak jak sobie myślałam o obietnicach Bożych, to wiecie, Bóg jest Bogiem obietnic. On jest tym, który daje obietnice i On też jest tym, który wykonuje te obietnice. On jest tym, który nas wprowadza w te obietnice, ale On jest jakby dawcą tych obietnic, prawda? My nie jesteśmy w stanie wytworzyć obietnic, tylko możemy w nie wejść, w nie wierzyć i wiecie, je otrzymać, żyć nimi, ale jakby nie jesteśmy w stanie ich stworzyć. Kiedy Maria dostała obietnicę, że będzie w ciąży z Jezusem, czy mogła sama siebie uczynić w ciąży? Oczywiście nie mogła, prawda? I te wszystkie obietnice, o których Bóg mówił na przestrzeni wieków, On był też tym, który te obietnice wykonywał i wprowadzał swoich ludzi, tych, którzy mu wierzyli, pomimo tego, co widzieli, w te obietnice. I wiecie, tak jak sobie rozmyślałam o obietnicach, bo ten nasz wyjazd do Laosu w tamtym roku wielu był dla nas taką obietnicą, wiecie, bo my żyliśmy na walizkach i w wielu miejscach przez ostatnie 9 lat. I ta obietnica stabilności jednego kraju była dla nas po prostu jak złoto, po prostu tak, wchodzimy w to jak najbardziej. Także pojechaliśmy do tego Laosu i to była taka dla nas obietnica, wiecie, od Boga, że to jest to miejsce, ten kraj, w którym się osadzimy przez czas jakiś, miejmy nadzieję, dłuższy, życiowy. I pamiętam, że jak wyjeżdżaliśmy, to byliśmy pełni wiary i gorliwości i nadziei i wizji i wiecie, takich odważnych modlitw. Boże, zabierz nas tam, gdzie jest trudno. Nie polecam modlić się takimi modlitwami. I po prostu, i to było piękne, i to było szczere w naszym sercu. I myślę, że wielu z nas jest i będzie w takich miejscach. I te miejsca są bardzo ważne i bardzo, bardzo prawdziwe, wiecie, bardzo szczere. Ale tak sobie myślałam, w tym całym procesie, wiecie, pojechania do Laosu i tego, jak to wyglądało, to wchodzenie w te obietnice Boże, no nie były niczym, czego oczekiwałam lub o czym sobie myślałam lub wyobrażałam, wręcz przeciwnie, powiem szczerze. I tak, wiecie, zastanawiałam się i rozmyślałam sobie o Bożych obietnicach, wiecie, tak sobie myślałam, sposób, Bóg jest tym, który daje nam obietnicę, mówi nam o czymś, co jest, wiecie, wydaje się niemożliwym. Przepraszam. To ona. Mówi o tym, co, wiecie, obiecuje nam coś, mówi nam o czymś, co wydaje się niemożliwym, tak? Albo dalekim, albo takim ciężkim do osiągnięcia i on decyduje o tym, jak ta obietnica się wypełni. I ja czasami życzyłabym sobie, żeby to były te moje drogi i moje myśli, ale wiecie, jego drogi i jego myśli są inne. I w moim życiu jest to jakby długa nauka, praktycznie z każdym rokiem, za każdym razem mam wrażenie, że zderzam się z ścianą i takie przypomnienie, no tak, to nie są moje myśli, to są moje myśli, moje plany, twoje drogi i twoje myśli są dużo wyższe i dużo większe i dużo lepsze. Są perfekcyjne, święte i właściwe. Ale jeżeli chodzi o mnie, może tak nie jest w waszym życiu, ale jeżeli chodzi o mnie, to bardzo często jest tak, że ja po prostu z tym swoim myśleniem i planami się rozmijam. I wiecie, i są pewne oczekiwania, które w nas wzrastają, pewne, wiecie, wizje, marzenia i wiecie, tak sobie rozmyślałam o tych obietnicach, tak sobie myślałam, no wiecie, Bóg obiecał Mesjasza, no to potrzebował do tego narodu, tak, żeby Mesjasz się w tym narodzie mógł narodzić. I wiecie, ja sobie myślę, były już narody i plemiona, ludzie, którzy żyli w tamtych czasach, mógłby sobie wybrać jedno i, że tak powiem, uczynić swoim, ale Bożym planem było wybrać bezpłodnych stolatków, aby rozpocząć naród, tak? Rzecz, która wydaje się zupełnie, no, taka nie po naszemu, bo to znaczy zajmuje czas, prawda, zabiera to czas, to trzeba to wychować i siłę i wiecie, i wszystko inne. I tak sobie myślałam, że tak samo rozmyślałam sobie dzisiaj albo wczoraj czytałam sobie o Symeonie i Annie i tak sobie myślałam, jejku, to byli ludzie, którzy przez całe życie mieszkali w świątyni i oczekiwali na Mesjasza, wiecie, i oni, wiecie, jest napisane, że byli bogobojni i wierni Bogu, spędzali czas, tak, byli oddani Bogu i oni czekali na Mesjasza. Jest napisane o Symeonie, że zobaczył on Marię i Józefa z dzieciątkiem, którzy tak naprawdę, wiecie, byli to biedni ludzie, nie, bo ona jak przyszła 8 dnia, po 8 dniach, jak się Jezus narodził, już był nawrócony może, ja nie wiem. To jest, może zostawmy tą debatę na kiedy indziej, ale wiecie, jak on się narodzi, tego 8 dnia przyszli, tak, żeby był obrzezany i żeby ona mogła złożyć ofiarę za niego. Jest napisane, że złożyła synogarlicę, tak, i ptaki złożyła w ofierze, tak. Przy czym w 3 Mojżeszowej jest napisane, że jeżeli kobietę nie stać w tym konkretnym czasie, po 8 dniach, jak narodzi dziecko, złożyć ofiarę z baranka, no to niech już złoży z tej synogorlicy, tak? Czyli jakby można by było widzieć, no sam fakt, że tak sobie myślę, no gdyby to byli ludzie zamożni, którzy mieli jakieś wpływy, tak? To myślę, że gdyby nie było miejsca w gospodzie, jakoś by, że tak powiem, znaleźli tutaj inne miejsce albo inną gospodę. Jednak zgodzili się na stajnie. I myślę sobie, że to było takie dla mnie niesamowite, czytając o tym, jak Symeon przez całe życie oczekuje Mesjasza, wiecie, przez całe życie, to jest jego obietnica. Bóg mu powiedział, zanim umrzesz, zobaczysz wybawienie Izraela na własne oczy, że ten, który wybawi Izraela, zobaczysz go na własne oczy, tak? I wiecie, on widzi Marię z Józefem z ośmiodniowym Jezusem, tak? Widzi, że składają tą synogorlicę, czyli jacyś biedni ludzie przyszli, składają tą ofiarę i on patrzy na Jezusa i wiecie, i on ma oczy, by zobaczyć obietnicę Bożą. I on mówi, no dzisiaj możesz mi już, Panie, zabrać, bo zobaczyłem wybawienie Izraela. I wiecie, po prostu prorokuje o Jezusie i kim on jest i co będzie czynił. I wiecie, tak sobie myślę, ja potrzebuję takich oczu, po pierwsze, oczu wiary, które widzą z Bożej perspektywy i tego, jak On wypełnia obietnice, bo nawet bym nie powiedziała najczęściej, ale zawsze Boże obietnice, wiecie, zaczynają się w postaci noworodka albo ziarna. Wiecie, to nie jest od razu drzewo i naród, ale to jest zazwyczaj, wiecie, w takiej formie najmniej lubianej i oczekiwanej przez nas, która jeśli jakby nie będziemy zanurzeni w Bogu i jakby w takiej jednej linii z Jego myślami, z Jego sercem, możemy po prostu być zawiedzeni. I myślę, że czasami jest tak, że po prostu przeżywamy jakieś zawody, tak? Czekamy na jakąś obietnicę i czekamy lata na obietnicę i myślimy sobie, taki zawód się wkrada do naszego serca. No ale gdzie ta obietnica? Przecież mi obiecałeś, wiecie, a może ta obietnica już się wykonuje, tylko nie masz oczu, żeby zobaczyć, wiecie? Także czasami to nie jest kwestia, wiecie, od razu zobaczenia drzewa z jabłkami, ale może to jest kwestia zobaczenia tego ziarna, które jest już zasadzone i tylko, wiecie, Bóg działa, Bóg podlewa i Bóg czyni to, co chce uczynić, więc... I też tak myślałam sobie o obietnicach. Jak Bóg obiecał ziemię obiecaną Izraelowi, wiecie, oni przeszli przez to Morze Czerwone i zanim doszli do tej ziemi obiecanej, do Kanaan, to było przez jakiś czas, był czas, kiedy oni, nie wiem, czy przez dni, czy przez tygodnie, oni szli po pustyni, wiecie, i wiecie, no, jak ja bym była, wiecie, w niewoli przez 400 lat, czy tam moje pokolenie było w niewoli, wchodzimy do tej ziemi obiecanej, wiesz, przeszliśmy przez to Morze Czerwone, jest cud, po suchej ziemi przechodzimy, tak, tutaj wody są wokół nas i wiecie, i nagle wchodzimy i idziemy po pustyni, jakby, wiecie, oni już weszli w tą obietnicę, wiecie, ale to, w jaki sposób ona się objawiła, jak Bóg prowadzi, jak On się objawia, jak On wykonuje i przyprowadza te obietnice do rzeczywistości, są tak inne niż moje wyobrażenie, że to jest smutne. Ale i wiecie, dopiero po iluś tam dniach oni doszli do Kanaan i mogli zobaczyć tą ziemię, tak? Ale przez te pierwsze dni oni przechodzili przez pustynię i wiecie, jak sobie myślę o pustyni, to nie chodzi mi o to, że tam jestem na pustyni, mam doła, nie słyszę Boga, nie widzę, co się dzieje, jestem w zamieszaniu. Nie chodzi mi o taką pustynię, tylko mi chodzi o inny wyraz, o to, że ta obietnica może się zacząć objawiać albo swój zaczątek może mieć w formie, której w ogóle nie oczekiwałeś. Ale nie oznacza to tego, że już się nie wypełnia. Dlatego jedną z takich moich modlitw dla mnie i dla was jest, abyście mieli oczy, które widzą, Boże obietnice. Ja wierzę, że każdy z was ma Boże obietnice, które Bóg wam dał do waszego życia, jeżeli chodzi o wasze rodziny, służby, wasze życie, powołanie, dary, cokolwiek to jest. I naprawdę chcę dzisiaj powiedzieć, że Bóg jest Bogiem wiernym i On nie może kłamać, jest on prawdą i kiedy wam powiedział obietnicy, to ją wykona. I ja modlę się naprawdę, abyśmy mieli oczy do tego, aby widzieć, abyśmy mieli oczy i wiarę, Symeona i Anny, którzy patrzą na noworodka, ośmiodzienne dziecko i widzą Zbawiciela, widzą wybawienie Izraela, Zbawiciela świata w dziecku. Wiecie, to naprawdę jest coś pięknego i to zupełnie zmienia perspektywę. Oczywiście zajęło 30 lat, zanim Jezus wszedł w służbę, potem umarł na krzyżu, ale wiecie, jakby ta obietnica, ona już była w obiegu, ona już się wykonywała. Bóg jest Bogiem, który działa, jest Bogiem aktywnym w twoim życiu i On ciebie nigdy nie zostawi, nie porzuci, nie jest bierny w twoim życiu, ale jest zawsze aktywny i działa ku twojemu dobru. Także zachęcam cię, żebyś szukał Boga i miał takie oczy jak Symeon, Jan, aby zobaczyć tą obietnicę. Wiecie, ja czasami pamiętam, był taki czas w moim życiu, że ja zupełnie byłam jakby rozminięta z wchodzeniem w te obietnice. Pamiętam, byłam w tym czasie właśnie w Azji, chyba w Nepalu, w tym czasie byłam i już myślałam, że zostanę w Nepalu, to było przed chwilę przed tym, jak jeszcze byłam wtedy sama, nie miałam męża. Myślałam, że zostanę w Nepalu już na zawsze i koniec. I to po prostu jest mój dom. I pamiętam, że Bóg mi powiedział, że mój czas w Mozambiku się jeszcze nie skończył, że wracam do Mozambiku. I to kosztowało mnie parę łez. Trzy. I pamiętam, że jakby moje serce i moja wizja i moja gorliwość i pragnienia były tak ukierunkowane, że wiecie, że ja już nie chcę jakby szkół robić, nie? Ja chcę być na tym polu misyjnym i zostać w tych górach i głosić tą Ewangelię, że to dla mnie było cofanie się. Ja mówię, dlaczego ja wracam do Mozambiku? Zupełnie tego nie rozumiałam. Bóg mi powiedział, że wracasz, więc wróciłam do Mozambiku. Pamiętam, i zanim szkoła się zaczęła, tam mamy czas i przygotowujemy liderów na przybycie studentów. I pamiętam, że w tym czasie siedziałam i codziennie, każdego dnia budziłam się i myślałam sobie, co ja tutaj robię? Co ja tutaj robię? Byłam po prostu totalną mizerią. Byłam naprawdę mizerią. Tak się mówi? Byłam totalnie, byłam zupełnie, wiecie, po prostu niezadowolona, zawiedziona. Cały czas zadawałam sobie pytania i Bogu pytanie, co ja tutaj w ogóle robię? W ogóle to nie, co ja tutaj w ogóle robię? Każdego dnia, wiecie, i tak po kilku dniach, za kilka dni, pamiętam, mieliśmy mieć studentów, którzy przyjeżdżali, około 300 szalonych ludzi z całego świata. Mówię, no to jakoś trzeba się prezentować, tak, bo tutaj nie mogę przecież zajmować się studentami, bo ci studenci tak mieszkają z nami, tam masz swoją liczbę, za których odpowiadasz. To się nazywa discipleship, uczniostwo, tak, 24 na dobę, po prostu 7 dni w tygodniu jesteś z nimi, więc oni cię obserwują, że tak powiem, z bliska. Więc mówię, no tutaj, że tak powiem, nie mam nic do popisu, tak? Popisać się nie mam czym. Tutaj moja postawa, mojego serca jest dosyć tragiczna. I pamiętam, że tak się zmobilizowałam, mówię, dobra, zamykam się w pokoju i nie wychodzę, dopóki nie znajdę Boga. Mówię, coś się musi we mnie zmienić. Pamiętam, zamknęłam się wieczorem w pokoju swoim i po prostu szukałam Boga. I wiecie, jeszcze w takiej mojej arogancji, takie... oczekiwałam takiego czegoś jak, no bardzo dobrze, moja córko, jestem z ciebie taki dumny, jesteś mi posłuszna, jesteś mi wierna, powiedziałem ci i przyszłaś, no brawo, brawo ty, tak, to się mówi, taka reklama chyba, bo moja siostra cały czas do mnie mówi, brawo ty, ja mówię, o co chodzi, mówię, no brawo ja, a mówi, brawo ty, mówi, jestem z ciebie zadowolony, dumny, jesteś mi posłuszna i wiecie, i tak czekam i czekam, wiecie, na tą pochwałę, jakieś pocieszenie, cokolwiek, wiecie, i nagle, wiecie, Bóg przyszedł do mnie i powiedział, Viola, nie bądź jak Izraelici, którzy mieli wiarę, aby wyjść z Egiptu, ale żadno z tego pokolenia nie wyszło do ziemi obiecanej, bo przez cały czas podważali mnie, narzekali i po prostu byli niezadowoleni, tak, byli niewierni, nie mieli wiary. Mówi, jeśli twoje serce się nie zmieni, ty także możesz nie wyjść w swoje obietnice. Wiecie, Bożym planem było, aby pierwsze pokolenie Izraela, które wyszło z Egiptu, weszło do ziemi obiecanej, ale jednak postawa ich serca spowodowała, że nie weszli. Bóg wciąż wypełnił obietnicę, tak? I Izrael wszedł do ziemi obiecanej. Ale wiecie, ja modlę się, aby postawa naszego serca mogła być tak wdzięczna i tak posłuszna Bogu, i ufająca, i wierząca, aby nie zajmowało już kolejnych pokoleń w Polsce, aby Polska mogła wejść w przebudzenie, ale aby Polska mogła wejść w przebudzenie z tym pokoleniem naszym, dlatego że jesteśmy pełni wiary i nadziei, dlatego że wierzymy Bogu bez względu na to, co widzą nasze oczy, dlatego że idziemy do przodu, dlatego że my po prostu wierzymy i ufamy, bo On nie może kłamać. Także pamiętam, że jak to usłyszałam, to czułam się, jakby ktoś na mnie zimny kubeł wody wylał. Oczywiście weszłam w pokutę, przeprosiłam Boga za postawę swojego serca i wiecie, wydarzył się cud, na drugi dzień obudziłam się i naprawdę czułam się, jakby miałam nowe serce. To było ponadnaturalne. Moje nastawienie się zupełnie zmieniło. Ja po prostu byłam zadowolona i po prostu w zgodzie ze sobą. Miałam pokój w sercu i w głowie. Moje myśli już nie były, wiecie, nie zadawały, nie podważały Boga, ale wiedziałam, że jestem w właściwym miejscu i to był po prostu cud. Ale wiecie, postawa, i to będzie ta druga część tej obietnicy a propos naszych wyborów, wiecie. Ale postawa naszego serca jest bardzo ważna, wiecie. Bóg daje nam obietnicę, ja modlę się, abyśmy widzieli te obietnice w naszym życiu. Abyśmy widzieli, że On już nas wprowadza nas w tę obietnicę. Czasami może wyczekacie na wykonanie się obietnica i nawet nie zdajecie sobie sprawy, że już w niej jesteście. Wiecie, nawet Maria, która, wiecie, dostała obietnicę Jezusa, wiecie, no to 9 miesięcy trzeba było chodzić, tak, zanim ona w zasadzie tego Jezusa zobaczyła. Abraham i w zasadzie każdy, o którym myślę z Biblii, ze Starego czy Nowego Testamentu, wielu to ludzie, którzy nie byli jakoś tam super wykwalifikowani według perspektywy tego świata, właściwym takim elementem, właściwą osobą, która mogłaby, wiecie, przynieść to Boże Królestwo, a jednak Bóg do takich ludzi mówił i takich ludzi używał. I to postawa ich serca, ich tak w sercu, ale nie tylko tak w ich sercu, ale tak, że po tym, jak wyszli z tego Egiptu, wiecie, ta podróż, ten proces dochodzenia i wchodzenia i spożywania tych owoców ziemi obiecanej jest tak istotny i ważny. Czasami może, wiecie, wychodzimy z tego Egiptu, dostajemy tą obietnicę, wychodzimy z Egiptu i czasami może postawa naszego serca powoduje, że chodzimy przez 40 lat po pustyni, nie wchodzimy w tą obietnicę, ona tam jest, ona na nas czeka, ale może to czasami nasze serce musi się zmienić i z takiego, Boże, kiedy to nadejdzie, przecież mi powiedziałeś, że to się wydarzy, musimy zacząć mieć oczy jak Symeon i musimy mieć wdzięczność w sercu, dziękując Bogu za to, co czyni w naszym życiu, dziękując, że On nie jest tym, który kłamie, dziękując Mu za to, że On jest tym, który kiedy powiedział, to wykona, i zmienić tą postawę naszego serca z podważania w wierzenie, z narzekania w dziękczynienie. Cały ten ostatni rok, ten czas w Laosie był dla mnie, to jest jakby taka przedpowiedź mojego czasu w Laosie, naszego czasu w Laosie, kiedy pojechaliśmy. To był cały ten czas, kiedy uczyliśmy się i gdzieś nasze serca były konfrontowane z rzeczywistością i potem z tym, czy są właściwe, czy nie. Było dużo łez i dużo pokuty, ale też dużo wdzięczności i Bożego działania w tym wszystkim, ale jest naprawdę istotnym, abyśmy wiedzieli, co Bóg robi dzisiaj w naszym życiu, bo On na pewno coś robi. Zapewniam Ciebie, każdą osobę, która tutaj siedzi, że Bóg jest aktywny w Twoim życiu i On coś robi, On czyni swoje dzieła. I ja modlę się, abyś miał oczy, byś to zobaczył, zobaczyła i byś mogła wejść w partnerstwo z tym, co robi, dziękując Mu za Jego wierność, za to, że On jest tym, który stworzył czasy i sezony i On wie, który czas i który sezon jest właściwy dla Ciebie na to, aby Jego obietnica się wykonała. Także my pojechaliśmy do tego Laosu. Pojechaliśmy do Laosu i przez pierwszy miesiąc udaliśmy się na północ kraju. Chcieliśmy, że tak powiem, zrobić objazd i zobaczyć tą część kraju. W tej części kraju jeszcze nie byliśmy i tak mieliśmy wrażenie, że Bóg nam mówi, że to będzie bardziej ten region, gdzie nas pośle. Tam jest więcej wsi, mniejszych miejscowości. Tam jest nasze serce właśnie, niekoniecznie do dużych miast. niekoniecznie do dużych miast, ale bardziej do takich ludzi, że tak powiem, mojego pokroju. Ze wsi. Więc pojechaliśmy na tą północ i stwierdziliśmy, że przez ten pierwszy miesiąc, dopóki nie musimy odnowić sobie wizy kolejne, bo tam do lasu otrzymaliśmy wizy tylko turystyczne na 30 dni, więc do 30 dni musieliśmy opuścić kraj, wrócić. Więc przez te pierwsze 30 dni pojechaliśmy na północ i znaleźliśmy jakiś mały pokoik na początku w jakimś hostelu. Po czym stwierdziliśmy, że wynajmiemy skuter, słuchajcie, i po prostu objedziemy i zobaczymy tą ziemię, tak żeby móc wyjechać i zobaczyć, jak po prostu ludzie żyją, żeby móc się modlić i po prostu poczuć ziemię, tak, po prostu zobaczyć na własne oczy tą ziemię, tą naszą ziemię obiecaną. Więc wynajęliśmy ten motor na tydzień, skuter, który nas przy dobrych wiatrach, może 80 jechaliśmy na godzinę, naprawdę przy dobrych wiatrach. Ale zważywszy na drogi, to zazwyczaj było 50-60 albo mniej. W każdym razie jechaliśmy tym skuterem po prostu po 8-9 godzin dziennie i z tego, z tej takiej północnej, ale jakby jak patrzysz na mapę Laosu, to jest wciąż wygląda jak środek kraju, ale już oni to zaliczają jako północ kraju. Z tego miejsca La Prabang dojechaliśmy do granicy Chin. Pod samą granicę Chin dojechaliśmy, tam objechaliśmy te wioski, mogliśmy zobaczyć, jak ludzie funkcjonują, modlić się, nawet tam mieć jakąś interakcję z jakimiś ludźmi przy drodze, jakieś dziewczynki tutaj zagubione, więc oczywiście gry, jakieś, wiecie, no jakąśkolwiek interakcję mieć z ludźmi, żeby nawiązać kontakt, poczuć ludzi, poczuć kulturę, być na tej ziemi i po prostu wchłonąć tą ziemię, tak dla naszego doświadczenia, żeby zobaczyć, co Bóg mówi do nas, kiedy tam jesteśmy. I jedną z rzeczy, miałam wrażenie, że to też może być dla kogoś z was, ale pamiętam, że jedną z rzeczy, którą Bóg mi powiedział w tym czasie, miałam taki obraz, wielkiego balonu przezroczystego wody. Nie wiem, gdzie to teraz jest zapisane, gdzieś tam jest zapisane. W każdym razie. Widziałam wielkie wody, które były trzymane przez taki wielki, przezroczysty. Bańkę. Ta bańka była ogromna, ona w zasadzie pokrywała całe niebo, po prostu była ogromna i pamiętam, że ale ta woda jakby cały czas była w tej bańce i pamiętam, że zapytałam się Pana, co spowoduje, że ta bańka będzie przebita i te wody będzie to outpouring, tak, to wylanie się ducha, wylanie się jego planów i dziejów. I on powiedział, że jedno słowo, które usłyszałam od Pana, to jest surrender, poddanie, ludzie, którzy są poddani, którzy wiecie, są obmyci, jakby zedrzeni, to jest polskie słowo, obdarci, proszę Ciebie, obdarci z własnych ambicji, planów i naprawdę poddani, wiecie, po prostu umarli dla własnych racji, umarli dla własnych zysków, tak, z tego, co się dzieje, naprawdę w 100% poddani, że poddanie jest tym, co spowoduje, że ta bańka będzie przebita i to się, te wody się wyleją. I ja modlę się, że będziemy ludźmi, którzy właśnie tacy są tak obdarci, z naszych ambicji, planów i po prostu z nas samych, tak żeby Chrystus mógł przez nas świecić i działać i czynić to, co chce czynić. Kiedy patrzę na Chrystusa i na Jego życie, to oczywiście nie widzę bardziej poddanego człowieka, który był tak z siebie się wyzbył siebie, że On będąc Bogiem stał się człowiekiem. I to nie jakimś ważnym człowiekiem, ale cieślą, który po prostu był totalnie posłuszny Bogu. I kiedy myślę o poddaniu, to myślę o czymś takim, kiedy nie ma własnej ambicji, nie ma własnych racji, nie ma własnych... Ale przecież ja mogę czuć się urażony, bo przecież ja tu przyszłem, ich uzdrowiłem, ich nakarmiłem, a oni mi tutaj jeszcze nie wierzą i jeszcze we mnie wątpią, no to ja już mam z nich dość, wiecie, jakby on się z tego wszystkiego wyzbył, bo był miłością, a miłość nie szuka swego, tak? Także modlę się, abyśmy byli miłością, która nie szuka swego, ale totalnym ludźmi poddanymi, jego kapłaństwem świętym, które po prostu wchodzi w jego obietnicę i nie tylko wchodzi, ale także smakuje owocu ziemi obiecanej, którą on nam daje. Więc pojechaliśmy tam przez ten pierwszy miesiąc, na tej północy byliśmy, objeżdżaliśmy, spędziliśmy czas na modlitwie i poście, po prostu szukając Boga i czekając na Niego, zobaczyć, co tam chce nam powiedzieć lub nie. I po pierwszym miesiącu musieliśmy wrócić do stolicy, w związku z tym, że nasze wizy się kończyły. Obiecuję Wam, to ona. Wróciliśmy do stolicy i jak wracaliśmy do stolicy, tam mój mąż w Laosie był z 5 albo 6 razy, zanim ja tam pojechałam po raz pierwszy. To był kraj, który jest na jego sercu od wielu lat, więc on w stolicy nawiązał jakieś znajomości z lokalnymi wierzącymi, tak, z właśnie tymi ludzi, mieszkańcami Laosu, dziękuję, nawet prościej, z mieszkańcami Laosu, więc są to ludzie, którzy są ludźmi wierzącymi, wypełnieni Duchem Bożym, mają też college IT i angielski i w tym czasie, akurat jak wracaliśmy do stolicy, to nauczyciele im się przerzedzili, tak, w tym koledżu angielskim, zapytali się, czy moglibyśmy im przez 3 tygodnie pomóc uczyć angielskiego w koledżu, więc stwierdziliśmy, oczywiście, tak możemy, mieliśmy pokój w sercu, mówię, oczywiście, no, oczywiście, że możemy wam pomóc. Więc pomogliśmy im przez 3 tygodnie, potem przez kolejne 3 miesiące i tak w zasadzie te 3 tygodnie zmieniło się w 5 miesięcy pomagania w tym koledżu. Nagle staliśmy się pełnoetatowymi nauczycielami angielskiego. Powiem wam, że bardzo dużo się nauczyłam angielskiego, ucząc angielskiego. Te wszystkie czasy i gramatyki, jak to trzeba wytłumaczyć, człowiek tak z głowy to wie. No nie wiem, czemu tak mówię, wiem, że tak trzeba powiedzieć, jak się uczył tak jak ja, czyli, że tak powiem, na żywca, bez nauczycieli, czytając książki albo słuchając angielskiego. Ale czemu i dlaczego, jaki powód i jakie nie miałam zielonego pojęcia, więc tutaj nagle mam studentów, którzy, 18-latków, tak młodych ludzi, którzy no może tak gorliwi tej wiedzy nie byli, ale ale no byli tam, tak, aby się czegoś nauczyć, więc żeby to im wszystko wytłumaczyć, to musiałam poświęcić czas, żeby przygotować się, tak, do tych lekcji, żeby wiedzieć, co im tam w ogóle powiedzieć i wytłumaczyć te wszystkie czasy. W każdym razie staliśmy się nagle pełnoetatowymi nauczycielami w stolicy Laosu. Zamieszkaliśmy na terenie tej szkoły, dziękuję. Tam nad jadalnią był taki mały pokoik. Ja to mówię, że bez okien, bo w zasadzie tych okien nie było. Taki 2x2, 3x3 może pokoik tam zamieszkaliśmy i tam byliśmy i tam żyliśmy, chodząc codziennie, co jest cudem, nad cudami. Mój mąż chodził w koszulach i spodniach garniturowych każdego dnia, bo taki był wymóg. Nie mógł sobie w koszulce uczyć tak jak na przykład u nas, nie wiem nawet jak w Polsce nauczyciele wyglądają, ale tam, że tak powiem, nauczyciel jest wciąż, że tak powiem, tak ważną osobą, honorowaną, że jakby ubiór jest bardzo istotny, więc koszule z długim rękawem przy 40 stopniach gorąca i długie spodnie i buty, oczywiście glancik, tak, musiał mieć.
Ojej.
Tak. Właśnie to słyszałam każdego dnia. Ojej. Więc ja też tam jakieś spódniczki, jakieś bluzeczki, po prostu fafarafa musiałam, proszę, wyglądać. No nic w mojej walizce nie znalazłam, co by się nadało na nauczyciela, powiem tylko tyle. Więc tam coś trzeba było wykombinować, jakieś tam rzeczy zakupić. Na szczęście Azja jest dosyć tania, więc pójdziesz na ulicę i coś tam na markecie znaleźć można. Ale no, to było takie, wydaje się, wiecie, banalne, ale to są właśnie takie banalne rzeczy, te małe liski to są właśnie i te banalne rzeczy, które czasami potrafią nam zaleźć za skórę i spowodować, że ta postawa naszego serca, wiecie, nie jest taka najlepsza, wiecie, bo to są właśnie, tak jak mówiłam, nasze serce jest bardziej, zawsze było bardziej do tych miejsc takich bardziej w buszu, jak w Afryce, albo do wsi, albo jakichś takich bardziej, wiecie, na uboczu miast, ludzi bardziej prostych. Miasta nas nigdy jakoś tam bardziej nie fascynowały. I nagle znaleźliśmy się w stolicy, w największym mieście w kraju, ucząc na pełnym etacie angielskiego, w gajerkach i po prostu w rzeczach mało komfortowych. W zasadzie żadno z nas za specjalnie nie znajdowało przyjemności w uczeniu, więc to było na zasadzie po prostu pomocy i zobligowania. Daliśmy swoje słowo, więc wypełnimy swoje słowo. Mieszkając nad jadalnią, więc to jeszcze to jedną rzeczą, która była dla nas, głównie dla mojego męża, wyzwaniem, to ponieważ mieliśmy od 8.30 do 8.30, do 9 w zasadzie wieczorem studentów na terenie szkoły przez cały czas, wymagano od nas, abyśmy nawet jeśli nie uczymy, wychodząc z pokoju, wyglądali jak nauczyciele, tak? Czyli po prostu nie mogliśmy sobie wyjść w szortach i w koszulce, tak? Bo jakby te oczekiwania, które nas nałożyli, były inne, więc to było dużym wyzwaniem. I wiecie, ale dobrze jesteśmy, więc wszystko jest pięknie. Zaczęliśmy, pomagamy, tak, to jest na początku, tak sobie myśleliśmy, to jest na 3 tygodnie, będzie dobrze, potem wrócimy z powrotem gdzieś na północ i zobaczymy, co Bóg będzie robił. Ale Bóg, wiecie, zatrzymał nas w tej stolicy na to 5 miesięcy. W tym czasie też w grudniu zaszłam w ciążę. No i to, powiem szczerze, było dużym takim wyzwaniem dla mnie. Chyba każda ciążowe objawy, jakie są opisane w książkach, się u mnie przejawiły. Więc w tych 40 stopniach, ucząc tego angielskiego, że tak powiem, przeżywałam ciężkie objawy w tym swoim 2x2 pokoju bez okien. Więc to było dosyć dużym wyzwaniem. Sama ciąża, powiem szczerze, że jest kolejnym świadectwem, historią, którą bym powiedziała, która pokazuje bardzo wyraźnie te moje plany i jego plany. Ja pamiętam, jak się pobraliśmy z Mendelem przez pierwszy rok, moje założenie było, pierwszy rok potrzebujemy, żeby się poznać i wiedzieć, jak robić, jak żyć razem, wiecie, pod jednym dachem, w zgodzie. To jest ten haczyk. W zgodzie. Więc ja sobie założyłam, żeby mieć pewność, że tak powiem, nie będziemy się pomnażać jeszcze. Narzuciłam sobie antykoncepcję, tak, przez ten pierwszy rok, myśląc, że no, chociaż pierwszy rok będę wiedziała, że jesteśmy bezpieczni i się nie pomnożymy. I wiecie, pamiętam, że po pierwszych kilku miesiącach, chyba po pół roku, Mogę tak mówić? Tak,
tak.
Ja nie wiem. Więc tak, więc I'm talking all good, but you are amazing and wonderful, and that's all I'm saying. Yeah. Pamiętam, że założyłam sobie, okej, okay, przez ten pierwszy rok, wiecie, my mamy takie myśli, nie, takie, i ja nie mówię, że one są złe czy dobre, jakby nie słyszcie osądu w moim głosie, to jest moje przeżycie i moja droga z Bogiem, nie, także pamiętam, po tych pierwszym pół roku, może nawet nie pamiętam, byłam wtedy w Izraelu, to było chyba na jesieni, tuż przed wyjazdem właśnie do Laosu, to było święto namiotów, to musi być na jesieni jakoś. I pamiętam, tam byłam na jakiejś konferencji i miałam taki moment z Bogiem, tam ktoś tam głosił, jakieś było wezwanie, więc ja taki miałam moment z Bogiem i wiecie, w tych momentach my często mamy takie momenty, ja przynajmniej mam często takie momenty. Oddaję Tobie wszystko, cokolwiek, gdziekolwiek, jakkolwiek chcesz, Boże, wszystko Tobie oddaję, ufam Tobie we wszystkim, ufam Tobie z moją rodziną, z moim nowym mężem, z tym, gdzie jedziemy, co będziemy robić, nie mamy za wiele, ale wiem, że Ty jesteś wierny, ufam Tobie we wszystkim, no nie ma rzeczy, w której bym Ci nie zaufała i nagle słyszę takie, ale zaprawdę powiadam Ci, że nie mówisz prawdy. I wiecie, i pamiętam, że miałam ten taki moment takiej, i to jest zawsze szczere, wiecie, ja naprawdę wierzę, bo wiem, że kiedy ja badam swoje serce, to jest to zawsze szczere w naszym sercu i właśnie dlatego, że jest szczere, bo przychodzi i nas karci, albo mówi, pokazuje, tak, wyprowadza i kocha. I to jest piękne, to jest naprawdę piękny moment, ale pamiętam w tym momencie, kiedy ja tak wylewałam swoje serce i tak oddawałam się tak w poddanie, ja wierzę w Tobie we wszystko, pamiętam, żeby powiedział, że no tak we wszystko to nie, bo wciąż kontrolujesz rozwój swojej rodziny, tak jakby rozród swojej rodziny. Mówię, no w tej kwestii mi nie wierzysz, bo jakby wciąż kontrolujesz. Ja po prostu miałam takie olśnienie, taka przyszła na mnie przekonanie Ducha Świętego, conviction, przekonanie Ducha Świętego, wiecie, naprawdę, że myślę sobie, Boże, jeszcze jest we mnie kontrola, wiecie, i tak pomyślałam sobie, naprawdę kontroluję, no bo kontroluję, jakby nie patrzeć, nie? Więc pamiętam, że z tego ołtarza poszłam do Wendela, pytam się, czy będzie wszystko w porządku, jeśli przestaniemy antykoncepcją, mówię, że tak, wszystko w porządku będzie, okej. Okay. I od razu zdjęłam, wiecie, ten plaster antykoncepcyjny na miejscu, nie czekając na tą właściwą czas, żeby tam się wyrównały te hormony czy coś tam. Ja po prostu, to jest jedna rzecz, może nie za wiele jakichś tam mocnych stron we mnie jest, ale kiedy przychodzi Boże przekonanie do mojego życia, to wiecie, czasami jeszcze dyskutuję, ale zauważyłam, że dyskusja zazwyczaj daje mi czas na to, żeby się wycofać. Natomiast natychmiastowe posłuszeństwo powoduje, że nie ma odwrotu. Nie, także zachęcam siebie, bo wciąż jeszcze dyskutuję czasami, ale zachęcam, aby gdzieś tam w tym wszystkim, aby nie dawać sobie czasu na kompromisy i na dyskusje z Bogiem, ale wiedzieć, że to Jego plany są najlepsze i Jego drogi są perfekcyjne dla nas. I pamiętam, że ja zdjęłam tą antykoncepcję, ten plasterek i dwa miesiące później zaszłam w ciążę, czego się nie spodziewałam. Jest to dużym błogosławieństwem, bardzo się cieszymy, natomiast sam ten czas, kiedy zaszliśmy w ciążę, miejsce i czas, i powiem szczerze też, wiecie, przez 35 lat albo przez te ostatnie 10 lat na misjach po prostu człowiek gdzieś tam jakby nauczył się pewnego biegu, tak, i formy życia i nagle wszystko przewróciło się do góry nogami, więc to jest, przepraszam, znowu ona, więc to czasami i tak się dzieje w naszym życiu, że kiedy rzeczy się zmieniają albo jakieś nieoczekiwane rzeczy się wydarzają w naszym życiu, wiecie, czasami ciężko nam jest się do nich zaadaptować, ale w tym wszystkim chcę Was zachęcić, że wiecie, Bóg ma kontrolę, On jest dla Ciebie, On nie jest przeciwko Tobie, Bóg nie jest przeciwko Tobie, On jest dla Ciebie. On ma plany dla Twojego życia i On prowadzi Ciebie tak, abyś ty, On już prowadzi Ciebie do ziemi obiecanej, abyś Ty wszedł i posmakował tych owoców, które ma dla Ciebie. Ja zeszliśmy w tą ciążę i to było dosyć śmieszne i dramatyczne jednocześnie. Tak jak powiedziałam, wszelkiego rodzaju przejawy ciążowe się u mnie przejawiły, więc to było tam bardziej dramatyczna strona medalu. Przez 14 tygodni w zasadzie przeleżałam w łóżku. Byłam albo w szkole uczyć studentów angielskiego, albo w łóżku po prostu umierając na te wszelkie różne objawy. Wszystko mi się pozmieniało. To jest prawda. To, co mówią o kobietach w ciąży. Tracą równowagę. Nagle z osoby, która była introwertykiem, stałam się osobą, która ma werbalny proces, co było w ogóle śmieszne, bo mój mąż przez długi czas modlił się, abym mogła w końcu mieć taki werbalny proces z nim tego, co się dzieje, trochę szybciej niż później. Po czym jak zeszłam w ciąży, to stwierdził, no wszystkiego już mi nie musisz mówić. A ja powiedziałam, za późno. Musisz być bardzo bogobojny, bo Twój Bóg wysłuchuje Twoich modlitw. Także nagle stałam się, proszę Ciebie, ekstremalnym, werbalnym procesorem. Sangwinikiem. Bardzo dobrze. Z introwertyka stałam się sangwinikiem. To proces to też jest dobry, tak. I'm just making up Polish words, that's why they are laughing. Tak. Pamiętam, z osoby zrównoważonej i zbalansowanej stałam się bardzo emocjonalna nagle, z dnia na dzień. Jednego dnia się obudziłam, nie byłam w stanie nawet czuć kawy, bo po prostu powodowała we mnie mdłości. Więc osoba, która piła 4-5 kaw dziennie, nagle po prostu jednego dnia się obudziła i mówię, Boże, przestań parzyć kawę. Więc naprawdę dużo rzeczy się zmieniło, takich... Dla mnie, no świat się wywrócił do góry nogami, dla mnie przynajmniej, zaczęłam rosnąć i w tym wszystkim, wiecie, uczenie tych studentów i te wszystkie różne okoliczności, które tam nas spotkały w Laosie, pamiętam, że cały czas mieliśmy, wiecie, serce, żeby uczyć się języka, więc przez te pierwsze chyba 2,5 miesiąca byliśmy gorliwi w nauce języka, a w momencie, kiedy zaszłam w ciąży, było tego mniej w moim wykonaniu. Inaczej inna historia Swendera, w moim wykonaniu było to zupełnie mniej, więc jakby te rzeczy, te jakby, wiecie, wizje, te takie Laos dla Chrystusa, te rzeczy, wiecie, po prostu one się zmieniły po prostu, wiecie. I teraz pytanie, czy nic, co się działo, nie czuło, nie oddawało uczucia przyjemnego, jeżeli to tak mogę się wyrazić. Mówię tak trochę na okrętkę, pomóżcie mi Polacy. Tak, wszystko, co przeżywałam, te doświadczenia jakieś tam relacyjne z ludźmi, miałam wrażenie, że nasz pokój to jest nasze więzienie, a to łóżko jest moją celą po prostu, bo spędzałam w nim przez tyle godzin, przez 14 tygodni. Wiecie, od osoby, która jest aktywna, leżeć w łóżku przez 14 tygodni naprawdę jest ciężką rzeczą. Jest to naprawdę ciężkie. Więc jakby z wieloma rzeczami, wiesz, nagle myśli przychodzą, z którymi trzeba walczyć, tak, i więc co wtedy robisz? Wersety na ścianę, słuchajcie, otwierasz oczy i po prostu, to było moje rozwiązanie, mieliśmy 4 ściany, więc po prostu obkleiłam wszystkie ściany, że jak otworzę oczy, żebym mogła po prostu widzieć, kładę przed Tobą życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo, abyś wybrała życie dzisiaj, Wiola, wybierz życie, Wiola. I te wszystkie inne różne wersety, które przemawiały do mojej duszy i gdzieś tam mnie pocieszały i zachęcały. I wiecie, i teraz pytanie, pamiętam, że zadawałam Bogu pytanie. To nie tak miało być, wiecie. Myślałam sobie, że weszłam w obietnicę, ale coś tutaj po prostu nie tak, nie? Coś nie tak się porobiło. Zanim wyjechaliśmy, to czułam to inaczej, ale teraz odczułam to w bardzo różny sposób. Jakby te oczekiwania, które gdzieś tam mamy, wyobrażenia tego, jak Bóg zadziała, podziała, wiecie, poprzejawi się w naszym życiu, zupełnie się gdzieś rozminęły w tym wszystkim. Pamiętam, że no to było dosyć dużym wyzwaniem ten sezon dla mnie i wiecie, w tym czasie Bóg bardzo dużo do mnie mówił właśnie o, rozmyślałam bardzo dużo o obietnicach, dlatego że wierzyłam, że wiecie, to miejsce, ta stabilność, ten kraj, ten naród, ci ludzie, to jest ta obietnica, którą Bóg nam daje, mówi tak, tutaj możecie zostać. I po prostu nie wyglądało to, ani nie słyszało to, ani nie czuło, jakby to całe doświadczenie w sposób taki byśmy chcieli tak naprawdę, jakby w zasadzie było to przeciwieństwem tego, czego chcieliśmy, tak, to miasto, gajerki, uczenie angielskiego i tak dalej, więc zaczęłam sobie o tym rozmyślać i jeszcze raz powiem, wiecie, to w jaki sposób Bóg wypełnia swoje obietnice jest sprawą Bożą i my ja modlę się cały czas o to, abym ja miała oczy i modlę się, abyście wy mieli oczy, aby widzieć tak jak Symeon, który patrzy na noworodka i widzi zbawienie, abyście byli, wiecie, tacy jak Abraham, który, w zasadzie to nie był Abraham, ale kiedy Bóg daje obietnicę narodu, patrzy na obumarłe ciało stulatka, wiecie, i myślę sobie tak, to jest moje rozwiązanie. To nie jest zaadoptowanie już istniejącego narodu, tutaj pstryknę paluszkiem i ich uczynię swoimi, wybranymi, ale zacznę od ziarna, zacznę od tego najmniej oczekiwanego, możliwego rozwiązania, jakie człowiek mógłby sobie wymyślić na tym świecie. I to dzisiaj tak działa, to się nie zmieniło, Bóg się nie zmienia. Śpiewamy, mówimy o tym, ogłaszamy i taka jest prawda, on się nie zmienia. Proces jest tym, czym się lubuje. Ja pamiętam, też miałam kiedyś taki moment dyskusji z Bogiem na temat procesów i tych właśnie obietnic z Bogiem, bo już miałam dość procesów, w którym byłam. Pamiętam, że Bóg mi powiedział wtedy, Viola, zachęcam cię, żebyś pokochała procesy, dlatego że są one częścią mojej natury. Wszystko, co żyje, jest w procesie. Drzewo nie jest po prostu drzewem, ale stwarza mnie z ziarna. Wszystko, co ma tchnienie w sobie, jest w procesie. Człowiek, zwierzęta, wszystko co widzisz, jest w procesie, dlatego że to jest jego natura i tak sobie upodobał i to się nie zmieni, więc albo będziemy przez całe życie się zmagać z procesem, albo po prostu obejmiemy ten proces, polubimy się. I nasza perspektywa się zmieni, gdzie będziemy mogli wchodzić w te obietnice Boże, które On nam dał, które już nas prowadzi, abyśmy mogli spożywać tych owoców Bożych. Do której ja mam mogę mówić? 16. 17. Nie prowokuj. Tak, widzisz, jak się zmieniłam? Zmieniłam się, nie? jedną z takich kolejnych rzeczy, którą na pewno była to dla nas duża bardzo lekcja w Laosie, wiecie. Laos jest pięknym krajem, jest to kraj komunistyczny. Tak, wiecie, kontrola i jakby opresja tego ducha jest dosyć wyraźne, bardzo subtelne. Jesteśmy w XXI wieku, więc o tym nie zapominajcie. Oczywiście jakieś tam modyfikacje w tym komunizmie były, aby był on bardziej przyswajalny, więc jakby ta kontrola i to shame, takie zawstydzanie, trzymanie ludzi na jednym poziomie, tak jakby ono nie objawia się tak, jak objawiało się to w latach 80. czy 70., ale jakby jest to wciąż w subtelny sposób dla nas było to subtelne, dlatego że jakby weszliśmy troszeczkę pod tego ducha, jakby wciąż się objawia, tak? Ludzie są piękni, ale wszyscy są raczej na jednym poziomie, nikt się nie wybija, wszyscy są raczej, nie wierzą za bardzo w siebie, są dosyć stłamszeni. Jest w Laosie jeden kościół ewangeliczny, który jest przez rząd uznawany, który też jest dosyć kontrolowany. Oczywiście żadne wpływy, ani żadna obecność obcokrajowców nie jest mile widziana. Nie mogłam sobie wejść na przykład na nabożeństwo i głosić na nabożeństwie bez specjalnego pozwolenia z władz, tak, lokalnych czy rządowych. Tak samo to jest kolejna rzecz, którą dowiedzieliśmy się podczas tego procesu życia w stolicy. Mieliśmy jedną okazję, aby w grudniu wyjechać do wsi na kilka dni i w zasadzie zostać w tej wsi tam. To było w czasie Bożego Narodzenia. Grupą pojechaliśmy, tam chyba nas było 11 osób, pojechaliśmy właśnie do tej wsi, która była fenomenem, dlatego że wioska w 90% była chyba chrześcijańska, to jest totalnym fenomenem. Zazwyczaj są to odwrotne statystyki, zazwyczaj są to buddyści z niewielkim procentem wierzących, którzy są w wielu miejscach i w niektórych rejonach bardzo prześladowani. Te kościoły są wciąż podziemne i ludzie za bardzo tam nie mogą się spotykać, mimo tego, że jakby ten jeden kościół jest legalnie uznawany w lokalne władze, tak, te różne małe lokalne władze, jeśli mają bardziej taką, są przeciwni, tak, chrześcijaństwu i ten duch antychrystusowy się gdzieś tam przejawia mocniej, to wtedy jakby nie patrzą na ten legalny status, tak, kościoła, tylko po prostu prześladują chrześcijan w tych wioskach. Ale ta wioska była fenomenem i w tym rejonie ona w zasadzie miała większość wierzących ludzi niż buddystów, więc pojechaliśmy tam na to Boże Narodzenie. Niektórzy z naszych studentów z tej wioski przyjechali i uczyli się w tym naszym koledżu, więc zostaliśmy zaproszeni, abyśmy pojechać i mieć takie doświadczenie właśnie do ich rodziny. I wtedy właśnie zorientowaliśmy się, że aby tam w ogóle być, musieliśmy mieć pozwolenie, bo w Laosie nie może sobie turysta czy obcokrajowiec być goszczony przez lokalnego człowieka w domu bez pozwolenia władz. Musi mieć pozwolenie na to specjalne, więc my tam jakieś listy podpisywaliśmy i oświadczaliśmy, że tutaj jesteśmy, żeby wiedzieli, że jak przyjdzie policja, to żeby nie byli zdziwieni, że tu są jakieś białe osoby we wsi. Więc to było bardzo pomocna informacja, która też pokazała nam, że to nie jest takie hopsiu sobie wejść do wioski i tam po prostu sobie namiot rozbić i żyć, tak? Tak jak myśleliśmy na początku, tylko to troszeczkę inaczej się do tego trzeba będzie podejść, ale po coś tam szłam do tej wioski, widzicie, straciłam myśl. Równie, okej. Okay. Mhm. Jasne. No nie, w każdym razie do tej wioski pojechaliśmy uciokami i myśmy, może za chwilkę wróci. Także to było fajne doświadczenie, ale właśnie mogliśmy zobaczyć, a propos komunizmu, że jakby ta kontrola cały czas jakby funkcjonuje, tak, czyli nie, jak jesteś turystą, wydajesz swoje pieniądze w miejscach turystycznych, to jesteś ekstra, ale jakby poza te ramy turystyczne proszę nie wchodzić i mieć wpływu na naszych ludzi, na naszą kulturę. Także Laos jest pięknym krajem, ale właśnie ta kontrola i gdzieś tam te liski, ta opresja subtelna lub też nie, gdzieś tam zdecydowanie jest, więc pamiętam, że w tym otoczeniu, i wiecie, ona też jest w kościele, nie? Też ona przejawia się i jest w kościele i nawet w tym wypełnionym Duchem Świętym kościele. Więc jednym z takich wyzwań jednym z takich wyzwań całego tego pobytu, tak, w tym 2x2 pokoju nad koledżem, tam też była mała społeczność chrześcijan, z którymi się spotykaliśmy, z którą no, ciężko było, że tak powiem, być w jednym sercem, jednym duchem, dlatego że czasami tam po prostu, albo często coś po prostu nie grało nam razem ze względu właśnie na tą kontrolę. I wiecie, tak sobie zobaczyłam przez te pierwsze 2 miesiące, zwłaszcza na początku, jak zaszłam w ciąży, jak się stałam emocjonalna. Pamiętam, że to ma naprawdę duży wpływ, słuchajcie. To naprawdę ma duży wpływ na nas. Pamiętam, że naprawdę było ciężko i te takie poczucie, wiecie, zranienia, takie, wiecie, często nie wiem, czy jesteście ludźmi, którzy łatwo są zranieni, czy nie, ale wiecie, czasami są okoliczności, wydarzenia, ludzie, którzy coś powiedzą, zrobią, co powoduje, że gdzieś tam jakoś tak nas, wiecie, to po prostu nie podchodzi, że tak powiem, i gdzieś tam nas rani, albo bierzemy to do siebie. Ja pamiętam, że zawsze mówiłam, nie bierz ludzi do siebie, czy życia do siebie, czy okoliczności do siebie, ale weź Chrystusa i Jego ofiarę do siebie, a wtedy, że tak powiem, wszystko inne będzie rozwiązane w kwestii Twojego zranienia, oburzenia. Dlatego, że wierzę, że wiecie, Chrystus jest miłością i kiedy On jest w nas, kiedy my umrzemy, zaprzemy się siebie i kiedy On przez nas świeci, ta miłość, wiecie, nie szuka swego, więc jak nie szukamy swego, to wtedy, że tak powiem, nas ciężej zranić. I w tym, pamiętam, że w tym czasie był taki moment, gdzie naprawdę gdzieś tam w tym doświadczeniu, uczeniu, byciu w ciąży, jeszcze w tych relacjach naprawdę ciężko mi było, znaczy relacje były w porządku, tylko bardziej to zmaganie było moje wewnętrzne, takie jeszcze pozostałości introwertyka, gdzie nie mogłam po prostu znaleźć jedności serca albo w duchu z ludźmi, z którymi się modlę. I to wiecie, dla mnie ja jestem raczej osobą, która może być w okolicznościach, które są bardzo niesprzyjające, ale jak mam osobę, z którą mam, wiecie, jedność w sercu i w duchu, to ja jestem w stanie przetrwać, ale wstaw mnie do pałacu z ludźmi, z którymi nie jestem w jedności, to dla mnie to jest dużym wyzwaniem. I to było dla mnie naprawdę dużym wyzwaniem, nie bycie w stanie być w takiej jedności, jednym sercem, jednym umysłem, po prostu z tym, co się tam działo w tej społeczności i kościele. I pamiętam, że na początku to nas raniło, wiecie? To nas naprawdę gdzieś tam raniło i pamiętam, że jakoś w lutym, pamiętam, nasz Bóg miał dla nas łaskę, jak zawsze Jego łaska jest obfita. Nasz bardzo dobry przyjaciel z Singapuru żenił się, zaprosił nas na ślub, Wendell był jego świadkiem i to był niesamowity cud, bo akurat w tej szkole, gdzie uczyliśmy 2 tygodnie, kiedy były przerwy w szkole, bo było zakończenie semestru, do rozpoczęcia kolejnego były 2 tygodnie przerwy i w tym oknie 2 tygodni było akurat jego wesele, więc nie mieliśmy, że tak powiem, zmagania czy zagwozdki, no daliśmy zobowiązanie tutaj, nie możemy zostawić, więc to było piękne, plus nowa linia lotnicza się otworzyła, która zaoferowała w ramach, tak, że tak powiem, jesteśmy nowi na rynku, więc do Singapuru loty za $20, więc mówimy, wow, to musi być Bóg, super, nawet nas na to stać, więc to było fantastyczne, więc pojechaliśmy do tego Singapuru i to było niesamowite, po prostu oddech świeżego powietrza, chcieliśmy zmienić perspektywę, otoczenie, co czasami jest potrzebne, czasami może potrzebujesz zmienić otoczenie i perspektywę i po prostu spojrzeć, pooddychać trochę głęboko. Tak, jeżeli jesteś w okolicznościach, które cię przytłamszają, są ciężkie dla ciebie, może nie masz wizji albo straciłeś nadzieję, może czasami po prostu warto na chwilę, wiecie, zatrzymać się i po prostu wziąć głęboki oddech i pozwolić, żeby ta perspektywa ci się odświeżyła. Pamiętam, pojechaliśmy do tego Singapuru i to było właśnie dla nas taki oddech świeżego powietrza. I w tym czasie Bóg bardzo mocno do mnie mówił, jeżeli chodzi o kwestię znowu mojego serca, bo wiecie, piękną rzeczą o Bogu jest to, że On nigdy nie mówi, o, ci to muszą się zmienić, tylko On zawsze, wiesz, jednak tobą jest zainteresowany. Przynajmniej mną, nie wiem jak wami, ale mną to jest. Więc On to zawsze, wiecie, mi nie mówi, och, ci to mogliby się zmienić, no popracuję nad nimi, wiecie. Tylko zawsze mówi, no Viola, ale widzisz, no nawet jak się o nich modlisz, to te twoje modlitwy są bardzo takie egoistyczne, wiesz, bo jakby modlisz się z takiego miejsca zranienia, nie, bo to, wiecie, kiedy modlimy się z takiego miejsca zranienia przez kogoś, a nie dla kogoś, it's not because of you, but for you, a jak to przetłumaczyć? Tak, tak. Jakby to robi wielką, wielką, wielką różnicę w modlitwach. Wiecie, czasami nasze modlitwy są niewysłuchiwane, bo są po prostu egoistyczne. I w momencie, kiedy ta perspektywa się gdzieś tam zmienia w nas, ja pamiętam, że ten czas w Singapurze był takim momentem oddechu, ale też na zasadzie, o wow, wow, naprawdę pozwoliłam sobie wejść w to miejsce przez jakieś tam wybory, jakich dokonałam, tak? Nawet nie wiem przez co, że gdzie pozwoliłam, aby ludzie i okoliczności mnie kształtowały i to, jak ja widzę, kształtowało moją perspektywę, moje reakcje, moje serce i wiecie, nie dlatego Chrystus zmarł, ja wiecie, ja wierzę, że Chrystus zmarł, aby to ludzie i okoliczności nas nie kształtowały, albo On mógł ukształtowany być w nas i aby On mógł się przez nas objawiać i świecić. I naprawdę ja w to mocno wierzę i wiem, że jest możliwym żyć w takim miejscu, gdzie nie ma już mnie, ale jest we mnie Chrystus. Ja naprawdę wierzę, że takie miejsce istnieje i że w nim możemy żyć tutaj i teraz dzięki Jego łasce, która daje nam wybór. Wybory. Pamiętam, że zmieniła się bardzo perspektywa ta moja w Singapurze, gdzie z miejsca, gdzie byłam zraniona przez ludzi, moje serce płakało za nich, nie przez nich. Bo zdałam sobie sprawę, o Boże, oni są pod opresją tak samo jak każdy inny, nieważne, że wierzący chrześcijanie po prostu nawet nie wiedzą, więc nie ma tutaj co, że tak powiem, gdyby wiedzieli, wiecie, nasza postawa, ja życzę sobie, moja postawa zawsze była wobec ludzi, Boże, nie licz im tego, bo nie wiedzą, co czynią. Tak jak Stefana, tak jak Chrystusa, wiecie, który po prostu widział potencjał i przeznaczenie człowieka. Szczepana?
Szczepan.
A Stefan, Szczepan. Stefan. Szczepana. Wytnijmy to, żartuję. Szczepana, tak, postawa Szczepana i postawa Chrystusa, wiecie, oni po prostu widzieli, mieli perspektywę Chrystusa, oni po prostu wiedzieli, kim Bóg stworzył człowieka i za co Chrystus umarł, nie? Jaki jest nasz potencjał, nasza wartość w Nim i dlatego On wiedział, że tylko dlatego, że nie wiedzą, kim są w Chrystusie, robią to, co robią. I dlatego był w stanie podczas skamieniowania, czy krzyżowania, czy cokolwiek się dzieje w Twoim życiu, powiedzieć, Boże, nie licz im tego, bo nie wiedzą, co czynią. Po prostu nie wiedzą, kim oni są, nie wiedzą, co się dzieje. Nie wiedzą, oni widzą tej pełni, którą im dajesz. Ja sama, jak nie widzę, miej łaskę nade mną, abym mogła w niej chodzić, tak? Także to było bardzo dla mnie ważne i istotne, dlatego że jak wróciłam na kolejne 4 miesiące do Laosu, moja perspektywa i moje życie się trochę zmieniło na lepsze, dlatego że moje serce się zmieniło, moja wizja się zmieniła i perspektywa, także było to bardzo ważne. I wiecie, chyba jedną z takich rzeczy, też, którą chciałam się podzielić, to właśnie o tych wyborach, wiecie, bo wybór jest, czasami mam wrażenie, że ja przez wiele lat kwestie wyboru i wolnej woli w moim życiu bardzo pomniejszałam i jakby nie widziałam mocy i potęgi, jaką Bóg nam daje Pamiętam, był czas w moim życiu, kiedy modliłam się: Boże, ja chcę Twojej mocy, ja chcę chodzić w Twojej mocy. I pamiętam, że jedyną rzeczą, którą odpowiadał mi, którą słyszałam w tym czasie, było: Wiola, wszelką moc i potęgę, jaką miałem dla człowieka, dałem, kiedy go stworzyłem. Wybierz życie, a nie śmierć. Ale Boże, ja chcę mocy i potęgi. Zupełnie, przepraszam, nie wiedziałam, o czym on do mnie mówi. Nie rozumiałam tego słowa zupełnie. I za każdym razem, jak wołam o moc i potęgę, zawsze słyszałam to samo. Wiola, wszelką moc i potęgę, jaką chciałem dać człowiekowi, dałem mu przy stworzeniu. Wybierz życie, a nie śmierć. Błogosławieństwo, a nie przekleństwo. Ale ja chcę mocy, Boże! I pamiętam, zajęło mi to długo czasu, aby zrozumieć i zobaczyć, że wiecie, wybór jest naprawdę potężną mocą i potężną rzeczą w naszym życiu. I czasami my dajemy się wprowadzić w takie miejsce, gdzie myślimy, że nie mamy wyboru, co jest absolutnie kłamstwem diabła, dlatego że wybór jest nam dany od początku. To jest ta... A łaska została nam dana, abyśmy mogli dokonać tego właściwego wyboru. I wiecie... I chciałam was po prostu zachęcić, abyście pamiętali o tym, że macie wybór w swoim życiu, że chyba to jest w 5 Mojżeszowej, Bóg mówi: kładę przed tobą dzisiaj życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo, biorę niebo i ziemię ze świadków, o abyś wybrał życie, a nie śmierć, błogosławieństwo, a nie przekleństwo, obfitość, a nie nędzę. I wiecie... My naprawdę mamy wybór takim bardzo, w zasadzie w każdej dziedzinie w naszym życiu, ale zdecydowanie, jeżeli chodzi o postawę naszego serca, możemy wybrać to, co jest właściwe i to jest... I to jest bardzo istotne. To jest istotne, co wybierzesz, kiedy nikt nie widzi. Co robisz swoim czasem, kiedy nikt nie patrzy. Czy aby się odmurzyć, będziesz oglądać, wiesz, komedie romantyczne, czy zrobisz coś innego, tak? Coś, co przyniesie ci życie. Czy kiedy masz wyzwanie w swoim życiu, czy będziesz wierzył temu, co mówi Bóg, czy pozwolisz, aby twoje emocje dyktowały ci, kim i czym jesteś i co się dzieje w twoim życiu. I wiecie, to są bardzo realne rzeczy, dlatego że nasze emocje i nasze uczucia, nasze perspektywy. I wiecie, ja to mówię z takim świeżym doświadczeniem z Laosu, kiedy moje emocje i perspektywy i hormony po prostu były dosyć głośne i wyraźne, ale ja wiem, że w tym czasie miałam do wyboru albo życie, albo śmierć. Jednym z największych wersetów, jakie powiesiłam sobie na pół ściany, było: Wiola, wybierz życie. Abym codziennie mogła wiedzieć, że po pierwsze mam wybór, i po drugie, że mogę wybrać życie. I wersety, które Słowo Boże, obietnice Boże, które przemawiają do twojego życia, które przemawiały do mojego życia, czy do Wendela życia, które dawały nam życie, wieszałam na ścianie, abym, jeśli nie mam siły ani ochoty, aby otworzyć Słowo, aby się wyrzucało mi w oczy, patrząc na ścianę. Abym pamiętała, co jest prawdą, co jest właściwe, co jest życiem. Wiecie, każda rzecz, która nas ograbia, zabija albo niszczy, dziękuję, ograbia, zabija albo niszczy, każda myśl, która nas ograbia, dołuje, niszczy i zabija, nie jest Boża. To jest dosyć prosta matematyka, tak? Diabeł przyszedł, żeby kraść, zażynać i zatracać. Ja przyszedłem, aby dać wam życie i to życie w obfitości. I wiecie, życie w obfitości to jest życie w obfitości. Więc czasami ja wiem, że w moim życiu czasami jest łatwo, wiecie, kiedy przychodzi jakaś myśl depresyjna albo coś dołującego, po prostu jakoś tak... Jakby nie ma takiej reakcji. Kiedybyś wiedział, że w twoim domu jest złodziej, to byś zareagował. Ale kiedy w twojej głowie pojawia się złodziej, czasami dajemy mu pozwolenie, żeby się tam trochę rozejrzał i zobaczył, co najlepiej tutaj wziąć, wiecie, i myślę sobie, że to są właśnie te momenty, te małe liski, wiecie, o których pieśń nad pieśniami mówi, te takie małe, subtelne rzeczy w naszym życiu, na które pozwalamy, aby jakoś tam damy sobie z nimi radę, jakaś tam myśl przyjdzie na przykład o... Życie jest beznadziejne, albo jakakolwiek, albo to mi się nigdy nie uda, nigdy nie wyjdę za mąż, albo cokolwiek po prostu przyjdzie do twojej myśli, co cię zabija, zażyna albo zatraca, co nie daje ci życia w obfitości, masz wybór albo z tym być w partnerstwie, albo żeby się temu przeciwstawić i wybrać po prostu życie. I to jest właśnie to życie, o którym wiem, że do mnie mówił Bóg, wybierz życie, nieważne co moje emocje, nieważne co moje myśli krzyczą na mnie, co moja perspektywa, która była zupełnie przez te pierwsze miesiące niewłaściwa, wiecie, ja wciąż miałam wybór i to był mój wybór. I wiecie, moc jest w Jego słowie, moc... Nie ma mocy we mnie, co było ciężkie do... Jak to się mówi? Tak, trudno było mi się z tym pogodzić, że no nie ma we mnie mocy. Wiecie, zazwyczaj, co było też dla mnie ciekawym, dużym wyzwaniem, to jest takie moje osobista droga, teraz się już bardzo osobiście, wiecie, w przeszłości jak jakieś rzeczy się działy, jakieś wyzwania się pojawiały, to zawsze był post, modlitwa. I ja, wiecie, ja po prostu mogłam jakoś tam swoimi sposobami z tym walczyć. Ale jak zaszłam w ciążę, to post i modlitwa nie były już dla mnie takim sposobem chętnym do, czy też możliwym do wykonania, więc czułam się obdarta po prostu nawet z rzeczy, które, wiecie, były dla mnie, jakby działały, nie? Jakby działały w przyszłości i tak zastanawiałam się, mówię, jak to jest, nie? Wiecie, Bóg mi przypomniał z Jana 15 o tym, że wiecie, ja jestem ogrodnikiem, ja jestem krzewem winnym, wy jesteście gałęziami. Te, które nie wydają owocu, odcinam, ale te, które wydają owoc, przycinam. Wiecie, i coś, co działa, coś, co jest dobre, a jest przycinane albo nam zabierane, nie... Czasami ma się takie poczucie, no ale o co chodzi? No przecież to było dobre, działało, tak? Może w twojej służbie, w twojej ewangelizacji, w twoim poradnictwie, w czymkolwiek, wiesz, miałbyś sukces, jeżeli coś wstrzymać sukces, nagle masz wrażenie, że jest ci odejmowane, przycinane, no to masz wrażenie, że pewnie cię diabeł tam nieźle atakuje. A czasami to, wiecie, jest tak, że to tata cię przycina, ale jego motywem jest zawsze pomnożenie. Nie jest zabranie, ograbienie cię, ale pomnożenie. I ja bardzo czułam się przycinana w Laosie, dlatego że rzeczy, które widziałam w moim życiu, owoce, kiedy przychodziły jakieś przeciwności, decyzje, zakręty, pewne rzeczy, które z Bogiem wychodziłam w swoim życiu, wiedziałam, że są one owocne i miałam wrażenie, że nawet nie mogę ich wykonywać. Więc co ja mam teraz zrobić? W ogóle, wiecie, jakby takie pytania i takie miejsca, czasami się spotykam w takich miejscach, gdzie zupełnie nie mam pojęcia, co dalej zrobić, ale wiecie, to są miejsca, w których możemy odnaleźć Boga na nowo. I poznać Go w sposób nowy, w jakim Go jeszcze nie znaliśmy. I miejscem dla mnie takim był zdecydowanie Laos. To rodzaj łaski, miłosierdzia, jakiego doświadczyłam w Laosie. Ja nigdy takiego nie znałam wcześniej. Dlatego, że naprawdę nie było we mnie nic, co mogłabym, miałam wrażenie, co mogłabym zaoferować Bogu, ale Jego miłosierdzie, Jego łaska, Jego miłość. Jego plany, jego affection, uczucia nie zmieniły się wobec mnie zupełnie. I to naprawdę, jeżeli jest jakakolwiek taka sieroca mentalność, że jeszcze wiesz, ja wiem, że wszystko jest za darmo, ale jak czegoś nie zrobię, no to nie będzie, tak? nie ma, że jest takie polskie powiedzenie, łaski bez, tak? Bez łaski, tak. Tak, bez łaski, bez łaski. No ale wiecie, z Bogiem to jest właśnie z tą łaską. Bez łaski to my nie możemy, ale z Jego łaską, nawet jak my nie możemy, to rzeczy się dzieją. I to było naprawdę bardzo dla mnie takim, bardzo takim ukarzającym, nie ukarzającym, uniżającym miejscem, które jest dobrze. Kiedy jesteśmy uniżani, jeśli czujesz się uniżony, to jest dobre miejsce w twoim życiu. Wiecie, uniżeni to jest dobre miejsce, naprawdę. Także to. Jeszcze tylko podzielę się ostatnim świadectwem. Pamiętam po Laosie, zastanawialiśmy się, jak zeszłam w ciążę, tam chodziliśmy, znaleźliśmy jakiś szpital, gdzie mogliśmy chodzić na, sprawdzić tak dziecię nasze, czy wszystko dobrze jest i zarejestrować się. Szkoda, że nie przyniosłam tej swojej laoskiej książeczki medycznej. Rodzina, która jest na obrazku, ta pani ma zeza, pan taki jest, dziecko takie, taka rodzinka, no nie, z obrazka, to nie była, ale perfekcyjna dla książeczek medycznych, tak, które każda kobieta w ciąży otrzymuje, zachęcająca na założenie rodziny. I pamiętam, że z czasem się modliliśmy się, gdzie mieć dziecko, czy urodzić w Laosie, czy może w Tajlandii, czy zostać w Azji na poród, czy do Polski wrócić. To też był po prostu czas takiego pytania taty, gdzie on chce nas mieć. I w końcu wiedzieliśmy, że będziemy mieć nasze pierwsze dziecię w Polsce, więc to było takie pozytywne. Wiedzieliśmy, że do września na pewno tu dotrzemy. I pamiętam, że też w międzyczasie dostaliśmy zaproszenie na to, aby jedna z naszych liderów, takich naszych duchowych mam ze Szkocji, ona wysłała nam zaproszenie, abyśmy byli częścią takiego małego uczniostwa na 40 dni. To była jakby druga edycja, jakkolwiek to nie nazwać. Na pierwszym rok wcześniej byliśmy i było fantastycznie. I teraz zaprosiła nas na tą drugą, mówi, módlcie się. Więc my się modliliśmy, pytaliśmy Boga, wszystko pięknie brzmiało, ale w tym czasie naprawdę nic nie słyszeliśmy, zupełnie ani tak, ani nie, bez jakby odzewu, bez odpowiedzi, więc powiedzieliśmy, że no, nie możemy się tutaj zobowiązać, nie słyszymy ani tak, ani nie, więc mówimy, nie zobowiązujemy się, nie mówimy, że będziemy, więc... Ona powiedziała, aha, no dobra, bo tam powiedziała, musicie mieć do tego czasu mi powiedzieć, bo to się wiązało z bukowaniem miejsc, tak, bo to było 10 dni w Izraelu i 30 dni w Szkocji, więc to się wiązało z bukowaniem jakichś tam miejsc jakąś tam organizacją, więc chciała mieć tą naszą odpowiedź wcześniej niż później. Powiedzieliśmy, bardzo nam przykro, nie słyszymy od Boga, więc nie będziemy się zobowiązywać. Więc jakby odpuściliśmy to i 2 miesiące później, jak już wiedzieliśmy, że będziemy w Polsce, będziemy zwracać, jakby wracać do Europy w tym czasie letnio-jesiennym, żeby mieć na poród. Znowu Bóg przyniósł jakby przed nami to uczniostwo i zaczęliśmy się modlić i mieliśmy wrażenie, że ty może jednak powinniśmy na to uczniostwo zrobić. I zadzwoniliśmy, spytaliśmy się, czy ta łódź już odpłynęła, czy możemy jeszcze wskoczyć, czy jest jeszcze otwarte drzwi, czy nie. Pięknym potwierdzeniem i to piękne było, powiedziała, że tak, ja wiedziałam, że wy przyjdziecie, po prostu potrzebowaliście więcej czasu. Jakby od początku wiedziałam, że będziecie, widziałam wasze imiona na mojej liście, którą Bóg tam jej dał. Ja mówię, no to super, to będziemy. No, ona potem nam przysłała maila jakby z informacjami i z kosztami. I powiem szczerze, że jak zobaczyłam tego maila, to moje zdanie się zmieniło. Powiedziałam do Wendela, że wiesz co, wydaje mi się, że my jednak nie powinniśmy jechać na to uczniostwo, bo koszt koszt był zdecydowanie za duży, a wiecie, ja będąc już wtedy, nie wiem, czy w piątym, emocjonalna, niezrównoważona, emocjonalna, wiecie, to dziecię rosło we mnie, więc we mnie się to takie poczucie, wiecie, gniazda, o którym słyszałam wiele od kobiet w ciąży, ale naprawdę to też się gdzieś tam we mnie włączyło na zasadzie, Boże, my będziemy mieli człowieka w swojej rodzinie. Jakby życie, które Bóg nam powierzy, a my na walizkach żyjemy, więc mi się to gniazdo, wiecie, włożyło. I pytania po prostu, ale gdzie my będziemy, no co w tym pokoju będziemy dwa na dwa mieszkać, po prostu pytania do Boga i wiecie, pytania, rozmowy, spojrzenie na finanse, to nie było za bardzo zachęcające, mówię, no tu musimy tutaj po prostu coś pomyśleć, chociaż no jak nie zrobić, to chociaż pomyślałem, myślałam, Boże, mówię, no pamiętam, że tak miałam dużo zagwozdek i dużo miałam takich momentów, kiedy sobie myślałam, nie, no coś musimy zrobić, no ja naprawdę, takie poczucie po prostu, wiecie, no chyba mi się to, jak to się mówi, matczyny, instynkt mi się chyba włączył, wiecie, tak mi się wydaje, niewykluczony, to gniazdo mi się zainstalowało i proszę cię, miałam takie poczucie, że ja coś powinnam zrobić. Coś powinnam, jakaś to ja prostu powinnam zrobić, jaka akcja powinna tu być wykonana, jakieś przygotowanie jakiekolwiek. I pamiętam, że jednym z takich słów zachęcających od Boga było, wiesz, no ja przygotowałem wszystko dla mojego, kiedy postanowiłem, że mój syn będzie zrodzony na świecie, jakby wszystko dla niego przygotowałem. Tak sobie myślę o tej Marii, Józefie, tak w tym, na tym osiołku takie zili od miejsca do miejsca. No mam. Pomyślałam, ale w stajni. Różne myśli miałam. Tak jak powiedziałam. Tak jak powiedziałam, kobiety w ciąży są mniej zbalansowane. Wyobraźnia działa dużo bardziej. Więc dużo miałam takich myśli właśnie, ona chociaż osiołka miała, ja to nawet osiołka nie. I, ale myślałam sobie, okej, jakoś to będzie. Mój mąż był bardzo dużym wsparciem dla mnie, tak. Zachęcał mnie bardzo tutaj wiarę, podbudowywał, wszystko będzie dobrze. Przez ostatnie 20 lat, Bóg cię kiedyś zawiódł? Nie. I przypominał mi zawsze, wiecie, przypominanie sobie rzeczy, które Bóg uczynił w twoim życiu jest bardzo istotne w momentach zwątpienia i w momentach zachwiania, więc to po prostu było wygrzebywanie, świadectwa, co Bóg zrobił w moim życiu, jak zaopatrzył, jak zrobił to i tamto, żeby po prostu zbudować, najeść się po prostu wiarą, a nie być przygniecionym okolicznościami. Więc on był świetny w tym. No ale wciąż miałam takie poczucie, wiecie, uczniostwo było razy dwa, więc to było po prostu dla dwóch osób pokrycie, więc to była kwestia bardzo dużych pieniędzy, jak dla mnie, $8,000 to jest bardzo dużo dla mnie pieniędzy. Ja sobie myślałam, ja nie wydam $8,000, ja mam dziecko w drodze. Jakby nawet nie ma, po pierwsze nie mam takich pieniędzy, to zacznijmy od tego, a po drugie to nawet gdybym miała, no to mam dziecko w drodze, to chyba raczej chyba powinna być odpowiedzialna, tak? No ale pamiętam, że mój mąż był dla mnie bardzo cierpliwy, dał mi czas, mówi, dobrze, to spędź czas z Bogiem, niech Bóg do ciebie przemówi, tak? Spędź czas z Bogiem, niech Bóg do ciebie przemówi, po jakimś czasie w końcu mówi, dobrze, czas się zbliża, za kilka tygodni powinniśmy być już w Izraelu na tym uczniostwie, a ty jeszcze pytasz Boga, mówi, to pozwól, że ja ciebie zapytam. Tak mnie do ściany przycisnął i powiedział, czy wierzysz, że Bóg powiedział, że mamy jechać? Tak, wierzę. Dokładnie tak, wierzę, że to on powiedział. No to trzeba krok wiary zrobić, no to chociaż bilety zakupmy. Ja mówię, no ale co jak zakupimy biletów, a nie będziemy w stanie zapłacić? Ja mówię, no to już się nie musisz martwić. Musimy się martwić o to, aby tam dotrzeć, a potem to się okaże. I słuchajcie, po raz kolejny Oczywiście to jest świadectwo finansowe, ale wciąż nie wiemy od kogo, jakiś anonimowy pastor, może, nie wiem, ale jakaś anonimowa osoba, o której nie mamy zielonego pojęcia, po prostu pokryła całe koszty tego uczniostwa, co było po prostu dla nas wielkim błogosławieństwem. Musieliśmy po prostu zrobić ten krok i zakupić bilety i się tam pojawić. Jak się pojawiliśmy, nie mając wpłaconego niczego, że tak powiem, drzwi się otworzyły, pieniądze się pojawiły i wszystko można było uczynić. Także to jest piękne i wspaniałe, także zachęcam was. Tutaj was zbombardowałam tyloma rzeczami, sama się pogubiłam w zasadzie, ale chciałam was zachęcić jeszcze raz do tego, abyście byli ludźmi, którzy mają wiarę i oczy Symeona i Anny, którzy widzą Boże obietnice. Wiecie, może zamiast czekając na obietnicę, może ty już w tych obietnicach jesteś, więc ja modlę się, aby twoja perspektywa była perspektywą Boga, abyś mógł widzieć Boże obietnice w twoim życiu, nawet w tym stadium ziarna czy noworodka, tak? Jakby one już są, już się dzieją. Kiedy wchodzisz w tę obietnicę, pamiętaj o postawie swojego serca, modlę się, aby postawy naszego serca nie były podważające Boga, ale wierzące Bogu, nie narzekające, ale wielbiące i pełne dziękczynienia. Dlatego, że On wie, co robi. On jest Bogiem, który stworzył czasy i chwile i wie, kiedy, co jest dla ciebie najlepsze. Zachęcam cię, abyś pamiętała, że Bóg dał ci wybór i twój wybór ma moc. I to jest bardzo ważne w naszym codziennym życiu i modlę się, abyśmy byli ludźmi, którzy wybierają życie, a nie śmierć, błogosławieństwo, a nie przekleństwo, obfitość, a nie nędzę. I błogosławię was, jesteście ekstra. Lubię was bardzo, fajnie jest być w domu, widzieć przyjazne twarze. Może powiem tylko jeszcze ostatnią rzecz. Ostatnią, obiecuję, ostatnia rzecz. Wiecie, jak byłam na tym uczniostwie, jedną z takich pytań, jakie zadałam Bogu, było, wiecie, w Jana 17 jest modlitwa tak pańska o tym, jak Jezus mówi, tak jak ja, bo jestem w Ojcu, a Ojciec jest we mnie, ja jestem w was, a wy jesteście we mnie. Ja tak tą, że tak powiem, grę słowną, ja w was, my w tobie, po prostu mieliłam i zadawałam Bogu pytania. Ja chcę to zrozumieć głębiej, ja chcę zrozumieć i jakby przemów do mnie w sposób, w którym ja zrozumie, jak to wygląda, jak to się czuje. I pamiętam, że jednego dnia, właśnie jak miałam czas z Bogiem, Bóg mi powiedział, no, mówi, Wiola, no, ona jest w tobie, tak? Tak, ona jest we mnie. Wszystko, co jest jej potrzebne do życia, do tego, by się właściwie, prawidłowo rozwijała, otrzymuje od ciebie, tak? Tak. Dziwne byłoby, chociaż czasami tak wyglądamy może, ale dziwny byłby obraz noworodka wychodzącego z brzucha, który próbuje złapać rzeczy, tak, jakieś tam inne, dlatego że stwierdzi, że to źródło jest niewystarczające. Woli chipsy na przykład, tak? Wolę chipsy paprykowe i takie tutaj, proszę ciebie, rączki wychodzą. To by było dosyć dziwne i niewłaściwy obraz. I wierzcie mi, że niebo tak samo nas widzi, kiedy Chrystus nam nie wystarcza i kiedy łapiemy się innych rzeczy. W każdym razie powiedział, że kiedy ty jesteś we mnie, to ja ciebie noszę, ty jesteś pod moim covering, pod moją osłoną i wszystko, czego do życia, rozwoju potrzebujesz, otrzymujesz ode mnie. Amen. Super. A teraz ty we mnie. Mówi, no to teraz ja w tobie. Ona jest w tobie, tak? Mhm. No i kiedy ona jest w tobie, kiedy ja jestem w tobie, Twoje życie przewraca się do góry nogami, bo moje królestwo jest do góry nogami. Z introwertyka do sangwinistyka, tu sangwinika, tak, zrównoważoną na emocjonalną, tak. Nawet jednego dnia się obudziłam, powiedziałam, że ja chcę mieć psa. co może, tak, każdego dnia. I może to dla was się wydaje śmieszne, ale ja, wiecie, moja mama była alergiczna, ja nigdy w życiu nie miałam żadnych zwierząt w domu, więc dla mnie przez całe życie zwierzęta nie robiły żadnego wrażenia na mnie. Dopóki nie zeszłam w ciążę, jednego dnia się obudziłam i stwierdziłam, ja chcę mieć psa. I nie wiem, skąd mi się to wzięło, po prostu mi się pozmieniało. Także, wiecie, on w tobie, wiecie, objawia się. Nie jestem w stanie ukryć tego, że ona jest we mnie. I zapewniam cię, że kiedy Chrystus jest w tobie, to ty też nie jesteś w stanie tego ukryć. On się objawi, on się manifestuje i twoje życie jest przewrócone do góry nogami. Wiecie, to rzeczy, które były kiedyś normalne, są zupełnie, wiesz, wchodzisz jakby w zupełnie inną rzeczywistość, która nie jest z tego świata. Rzeczy, które chodziłeś z tego świata, kiedy On się w tobie przejawia, kiedy On jest w tobie, wszystko się zmienia. Jednego dnia się budzisz i nie jesteś w stanie nawet znieść zapachu kawy, tak? Jednego dnia się budzisz i nie jesteś w stanie znieść czego? Narzekania. Po prostu budzisz się jednego dnia, Chrystus jest w tobie, no i nie jesteś w stanie znieść narzekania już więcej. I się dziękczynienie w tobie budzi. Jednego dnia się budzisz i nagle nie jesteś w stanie znieść gossip? Plotkarstwa. I po prostu wychodzisz i mówisz, nie, ja po prostu nie chcę mieć w tym nic wspólnego. I wiecie, to się po prostu przejawia i manifestuje. On w nas i my w nim. Mówiąc krótko.